Chwała niech będzie Panu Bogu. Bracia i siostry, śpiewaliśmy oblubieniec wnet nadejdzie. Ale dziś jest dzień odejścia. Dzień odejścia oblubieńca. To znaczy dziś jest taki dzień, kiedy wspominamy czas, kiedy Pan nasz Zbawiciel musiał odejść. Tak myślałem dzisiaj, jak możemy nazwać ten dzień, bo wiele się wydarzyło w ten czwartek. Chciałbym o nim czytać z Ewangelii Łukasza. Rozdział 22. Od 7 wiersza. I nastał dzień przaśników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. I wysłał Piotra i Jana, rzekłszy im: idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Oni zaś rzekli do niego: gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? On zaś rzekł do nich: gdy wchodzić będziecie do miasta, to spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi tego domu: nauczyciel każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi. A on pokaże wam przestronną jadalnię, przystrojoną, tam przygotujcie. A oni odszedłszy, znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak było postanowione, ale biada temu człowiekowi, który go wydaje. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, który z nich miałby to uczynić. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich: królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobrocznicami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy pośród was, ten niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy, czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. A ja przekazuję wam królestwo, jakie mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. A on rzekł: powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. I rzekł do nich: gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to: niczego. On zaś rzekł do nich: lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie. Podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano. Do przestępców był zaliczony, to bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. Oni zaś rzekli: Panie, Oto tutaj dwa miecze, a on na to wystarczy. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i patrzy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola się, niech się stanie. I ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich: dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Gdy on jeszcze mówił, nadeszła zgraja, a na jej czele jeden z 12, imieniem Judasz. I ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus zaś rzekł do niego: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? A ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, rzekli: Panie, czy mamy bić mieczem? I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A Jezus odezwał się i rzekł: zaniechajcie tego. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Wtedy rzekł Jezus do arcykapłanów i dowódców straży świątynnej i starszych, którzy podeszli do niego: jak na zbójce wyszliście z mieczami i kijami, gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki, lecz to jest wasza pora i moc ciemności. Pojmawszy go wtedy zawiedli go i prowadzili do pałacu arcykapłana. Piotr zaś szedł za nim z daleka. A gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usiadł i Piotr wśród nich. Gdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła: i ten był z nim. On zaś zaparł się, mówiąc: niewiasto, nie znam go. A niedługo potem kto inny, zobaczywszy go, rzekł: i ty jesteś z nich. A Piotr rzekł: człowieku, nie jestem. A po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś inny zapewniał, mówiąc: doprawdy, i ten był z nim, jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś odrzekł: człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał chór. A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: zanim kur dziś zapieje, trzykroć się nie zaprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. A mężowie, którzy go opilnowali, naigrywali się z niego i bili go. I zasłoniwszy mu twarz, pytali go, mówiąc: proroku, kto jest ten, co cię uderzył? I wiele innych bluźnierstw wypowiadali przeciwko niemu. Tyle się działo jednego dnia, jednego wieczoru i jednej nocy. Bardzo wiele i trudno nam jest ująć ten cały dzień. Często czytamy te fragmenty w kawałkach, bo wiele się wydarzyło. Jest wieczerza, jest zdrada Jezusa, jest zaparcie się Piotra, jest modlitwa w Getsemane. Wiele się działo i to z naszego powodu. Kiedy wiemy, co się działo później, czy dociera do nas, że to nasza cząstka tam umarła, nasza zła cząstka, po to, abyśmy dziś mogli być dobrymi. Kiedy boli nas ząb, albo głowa, albo złamiemy nogę, rękę, czy coś się stanie takiego, że nas trochę zaboli, o czym myślimy? O swoim cierpieniu? Wiecie, ja tak się zastanowiłem, kiedy nam dzisiaj ktoś zadaje ból, zgadzamy się na to, dla swojego dobra. Pan Jezus zgodził się na o wiele większy ból, nie dla swojego dobra, tylko dla naszego. Wiecie, Ja odczuwałem wielką krzywdę, kiedy miałem dren w boku i tak sobie pomyślałem, Pan Jezus miał włócznie. Bok przybity włócznią. Bez narkozy, bez znieczulenia, bez leków przeciwbólowych po tym wszystkim, bez higieny. Nawet nie próbowałem pomyśleć, wyobrazić sobie, jaki ból musiał przeżywać Pan Jezus, przybity do krzyża. Tylko sam ból fizyczny nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Jakikolwiek, ktokolwiek z nas kiedyś w życiu nie cierpiał jakiegoś bólu, nie jest sobie w stanie wyobrazić tego bólu, co cierpiał nasz Pan, umierając. Do tego dochodzi ból serca, opuszczony przez wszystkich. Już o tym wiedział. Już tego wieczoru, kiedy miał wieczerzę. Wiedział, że będzie zdradzony. Wiedział, że będzie cierpiał. O to się modlił w ogrodzie Getsemane do Ojca. Wiemy, że to, co nas czeka tam w górze, kiedy przyjdzie nasz Zbawiciel, że to są rzeczy, które oko nie widziało i które ucho nie słyszało, tak samo cierpienie Pana Jezusa jest dla nas niewyobrażalne. Myślę, że nie powinniśmy sobie nawet próbować wyobrazić. Powinniśmy przyjąć wiarą, właściwie pewnością, że to jest suma wszystkich naszych cierpień. Suma cierpień każdego człowieka, który cierpi. Prześladowani chrześcijanie, paleni, krzyżowani, przerzynani piłami. Możemy o tym czytać w liście Piotra. Na przestrzeni paru tysięcy już lat te wszystkie cierpienia się zsumowały. Cierpienia fizyczne, doszło cierpienie samotności, ból serca, że oto ci, za których umiera, opuścili go. Niewyobrażalne cierpienie ofiary Pana Jezusa i niewyobrażalne owoce. Nawróceni grzesznicy, nawróceni najwięksi przestępcy. Każdy, kto słuchając Ewangelię, czytając Ewangelię, nawrócił się do Pana. Sprawił, że ta ofiara, to cierpienie naszego Zbawiciela, Jego rany, Jego sińce, Jego pękające serce nie było nadaremne. Że Jego krew sprawiła, że będzie miał się z kim spotkać. Wierzę, że i my się z Nim spotkamy. Wierzę, że rozumiemy, że Pan Jezus musiał umrzeć. Że gdyby do nas powiedział takie słowa, jakie powiedział do Piotra, się nie obrazimy. Gdy ktoś kiedyś jeszcze powie do wierzącego, kiedy się nawrócisz, Pan Jezus to powiedział do Piotra z miłością. Nie zarzucał mu jego niedoskonałości. Powiedział mu tylko, że każdy jest w stanie wzrosnąć duchowo. Każdy jest w stanie iść za Jezusem. I każdy z nas może iść za Nim. Bo iść za Nim to znaczy wyjść Mu naprzeciw. Iść za Nim to znaczy zagwarantować to spotkanie. Iść za Jezusem to znaczy wiedzieć, że cierpiał i radować się za 3 dni po smutku Jego śmierci radością zmartwychwstania, radością zbawienia. Chcę, żeby ta pamiątka wieczerzy była inna niż nasze comiesięczne, abyśmy głębiej wykorzystali tych kilka dni do niedzielnego nabożeństwa, żeby to nie były puste słowa o sińcach i ranach, aby każdy z nas przypomniał, czy kiedyś w życiu nie spotkało go coś, co go bolało. Jakiś ból fizyczny. Może ktoś kiedyś nabił sobie guza, rozciął sobie rękę albo złamał nogę. Może kogoś bardzo boli głowa. Może ktoś ma inne dolegliwości. Nie jestem w stanie wymienić. Wiele jest chorób i bólów. Abyśmy pamiętali, że nasz ból to jest tylko cząstka tego, niewielka, maleńka cząstka tego, co cierpią nas Zbawiciel na krzyżu. I to tylko cząstka fizyczna. Nie mamy takiego bólu porzucenia, bólu samotności, bólu odrzucenia, jaki miał Pan Jezus. A jednak zgodził się na to. Po to, abyśmy mogli mieć w Jego śmierci, w Jego męce nowe życie. Poszedł drogą posłuszeństwa wobec Ojca, ucząc nas, że i my mamy być posłuszni Słowu Bożemu, nauce Syna Bożego, bo On i Ojciec są jedno. I Kościół niech będzie jedno. I czyńmy tak, żeby nie dokładać Jezusowi cierpień. Nie dokładajmy mąk naszym życiem, bo za każdy nasz grzech, za każdą naszą winę, to tak jakbyśmy powtórnie krzyżowali naszego Zbawiciela. Uczmy się czystego i świętego życia, cichego i pokornego, takiego, które sprawi, że spotkanie z Jezusem będzie radością, a nie sądem. Niech nas Bóg prowadzi na tej drodze. Amen.
Chwała Panu Bogu, niech będzie za jaką dobroć i za to, że możemy w pokoju być tutaj i słuchać Bożego Słowa, świadectw, śpiewać Panu Bogu na chwałę i rozmyślać o naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Taki długi fragment czytał nam Mariusz o wydarzeniach, które się działy na krótko przed tym, kiedy Pan Jezus odszedł. Tak mi się to spodobało, że po przyjściu, ale teraz akurat wspominamy czas, kiedy Pan Jezus odszedł. I nie było to odejście w chwale, ale w wielkim cierpieniu, wielkim bólu, wielkiej walce. I jeszcze to nie było odejście do Ojca, do domu Ojca, do chwały Bożej z aniołami, jak w dniu zniebowzięcia, ale to było odejście do ciemności, do piekła, do grobu, do duchów uwięzionych od wieków. My wiemy, że zmartwychwstał i dlatego możemy inaczej myśleć może o tym dniu śmierci. Ale to był czas wielkiego boju Pana Jezusa Chrystusa i tej naprawdę nieporównywalnej do niczego ofiary, jaką Jezus Chrystus złożył za nas. Aby źródło oczyszczenia zostało otwarte, jak Alina czytała Zachariasza, że będzie ten dzień i otwarte będzie źródło oczyszczenia z grzechu i nieczystości. I prawda, że to, co nie mieli mężowie wiary starotestamentowi, bo nie było otwarte jeszcze to źródło. To my mamy. Źródło, które służy do oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Te dwie rzeczy, grzech i nieczystość. Ten grzech wszyscy wiemy, no jak popełnimy, jak splamimy, no to wszyscy wiemy, gdzie uciekać i tak dalej, ale też jest nieczystość. Ja myślę, że ta nieczystość to co właśnie w tym ciele się szwenda ciągle. I możemy to odnaleźć na nowo, tak jak Alina mówiła o tym, że zmogła to zobaczyć. I my też już myślimy, że wyszliśmy z czegoś, a za jakiś czas okazuje się, że to dalej żyje. Chce żyć, no, powiem tak. Chce żyć i mamy moc. Jest to źródło do oczyszczenia też z nieczystości. I musi umrzeć to, co jest nieczyste. A kiedy przyjdzie mu ochota się odrodzić, znowu musi umrzeć. Chwała Panu Bogu, że mamy drogę do tego miejsca, gdzie to może umrzeć. Że Jezus Chrystus tą drogę utorował. To jest właśnie dzieło, które Pan Jezus zgotował. To dzieło wolności. Kiedy zobaczymy, że to znowu tam się odzywa i ma chęć zapanować, ma chęć porządzić w naszym życiu. Gdybyśmy byli bez Boga, to no by rządziło. Bo miałoby ochotę i by rządziło, bo byliśmy w niewoli. Właśnie tego. Ale teraz mamy źródło oczyszczenia i mamy moc krzyża. Jeśli nie niesiemy krzyża, to też nami rządzi. I też króluje, jak ma ochotę, to przychodzi, siada na tronie. Nasza nieczystość, nasz grzech, nasza natura stara siada na tronie i mówi, kłaniaj mi się. I my wtedy kłócimy się, gniewamy się, albo może zazdrościmy, albo, nie wiem, cokolwiek z naszej starej natury. I składamy ofiarę staremu Bogu. Ale jak mamy krzyż, jak doświadczamy mocy krzyża, jak niesiemy krzyż swój, to może umrzeć i umiera. To może umrzeć i umiera i jesteśmy wtedy oczyszczonymi. I Pan Jezus Chrystus zgotował nam taką wolność. Tego nie mieli właśnie ci mężowie wiary. I gdybyśmy my byli bez tej mocy, bez tego źródła, to byśmy nie tyle, co tam Dawid raz z Betrzebą, ale nasze życie byłoby straszne. A tak może być inne. Chwała Panu Bogu za to, że nam objawił takie życie, że jesteśmy w takim czasie i że Bóg nas powołał do tego, zaprosił nas do swojego stołu. Zaprosił nas do wieczerzy. Ustanowił tą wieczerzę wśród uczniów, a potem poszedł ją uprawomocnić. A potem poszedł ją uprawomocnić. Ustanowił nowe przymierze, Nowy Testament. A Słowo Boże mówi, że testament nabiera mocy wtedy, kiedy co? Kiedy umrze ten, który go ustanowił. I Pan Jezus ustanowił Nowy Testament. A potem poszedł umrzeć, aby testament nabrał mocy. Aby zapisani w tym testamencie, aby zapisani w tym przymierzu mogli wziąć to. I chwała Panu Bogu, że mogliśmy wziąć. Z listu do Tymoteusza II. Drugi list do Tymoteusza, 4, 5 wierszy. Pierwszych. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho chce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Zaklinam Cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Pan Jezus będzie też sądził. Pan Jezus jest też ustanowiony jako sędzia. My bardzo często mówimy i znamy Jezusa jako Zbawiciela, ustanowionego przez Pana. W tym imieniu jest darowane nam zbawienie i Jezus jest Zbawicielem. I tak często to mówimy, że nieraz zapominamy, że On jest też sędzią. On będzie sędzią. Przyjdzie jako sędzia. Pierwszy raz przyszedł jako Zbawiciel, tak? A drugi raz okaże się jako sędzia. Nie znamy jeszcze Pana Jezusa jako sędziego. Tego, który się objawi i będzie mu, jest mu dana, ale my dopiero to zobaczymy. Tego doświadczenia jeszcze nie mamy jako sędziego, ale musimy wierzyć, że On jest też sędzią. Sprawiedliwym sędzią. Bezstronnym sędzią. Dla wielu najbardziej surowym sędzią, jakiego w życiu spotkali, usłyszeli, czy o nim wiedzieli. Dla wielu. Dla wielu tych, którzy dzisiaj myślą, że się wymigają przed tym sądem, że jakoś to przejdzie, że jakoś to będzie, bo przecież wszyscy dookoła, jak to wszyscy mogą być potępieni? Nie, to coś wielu jest takich, którzy liczą na to, że jakoś to będzie tak, jak jakoś to się poszczęści. I dla takich on się okaże ku ich przerażeniu sędzią naprawdę sprawiedliwym i niewzruszonym. Niewzruszonym. Mamy wierzyć w to i wiedzieć, mieć to w świadomości. Dlatego Paweł, powołując się na takie ważne rzeczy i mówiąc o takich ważnych rzeczach, mówi: zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych. Przywołuje obraz Pana Jezusa jako sędziego. Mówiąc o życiu teraźniejszym Tymoteusza, o tym, co ma robić, co ma być ważne dla niego, mówi: zaklinam Cię na Jezusa, który sędzią będzie i żywych, i umarłych, naszym też. Naszym też. On nie udzieli nam protekcji. Kiedy staniemy na sądzie przed Bogiem, przed Panem, nie będzie działać protekcja. Bo przecież my znamy Pana Jezusa codziennie, modlimy się do Pana, do Ojca, mówimy do Boga jako Ojcze nasz. My rozmawiamy z Nim. On nam błogosławił, wiele razy nam prezenty dawał, paczki nam dawał takie cudowne, tak? No jak staniemy przed Nim, to będzie, nie będzie protekcji dla nikogo. Jezus nie będzie na nas inaczej patrzył, a na tych, którzy teraz są dalecy i nie chcą o Nim słuchać, to tak to dopiero surowo On pokaże im, jaki jest sędzia. Nie będzie ani bardziej surowy dla nich, jak dla nas. On będzie sprawiedliwym sędzią. I to musimy mieć w świadomości, że będzie sądził żywych i umarłych. Wszystkich będzie sądził Pan Jezus. Niektórych będzie sądził, aby dać im nagrodę, wyróżnić. Też muszą przejść sąd. Aby usłyszeć: wejdź, sługo dobry. To nie będzie sędzia, który tylko wydaje wyroki potępienia. To będzie sędzia, który rozdzieli owce od kozłów. To będzie sędzia, który oddzieli bezbożników od świętych, który postawi jednych po prawicy, a drugich po lewicy. To będzie sędzia, który wreszcie tych, którzy dzisiaj są pokornego serca, tych, którzy, to dzisiaj było czytane, tak? Tak. Którzy dzisiaj służą, są najmniejszymi, żeby być największymi, to stają się sługami wszystkich. Tych, którzy dzisiaj noszą brzemiona, może ciężko im samym, ale noszą brzemiona, nikt tego nie wynagradza. Nikt im tego nie... Pan Jezus będzie sędzią, który ich wywyższy. Będzie sprawiedliwym sędzią. I my też staniemy na ten sąd niekoniecznie, dlatego staniemy, bo zawiniliśmy coś. Jeśli coś zawiniliśmy, to biada nam. Jeśli staniemy z bagażem jakimś nieodpuszczonym albo nieoczyszczonym naszym życiem, to biada nam, bo nic nam nie pomoże. Ale my też staniemy przed Panem i idziemy z tą nadzieją, o jakiej mówi Paweł tam niżej: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem i dlatego mi jest odłożona korona sprawiedliwości.
I ten sędzia przyzna tą koronę sprawiedliwości. Chwała Panu Bogu, że to sędzia też przyzna, jedyny ustanowiony przez Boga sędzia, i diabeł nie kwestionuje tego wyroku, ani nikt. Już nikt nie będzie mógł powiedzieć czy oskarżyć. Nie warte jest tego. My idziemy tam z nadzieją, kochani, i mamy żyć teraz. I teraz mamy żyć i mamy ten dobry bój bojować, ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, a w imię czego? Ano w imię tego. I staniemy przed sprawiedliwym sędzią, który każdemu odda według uczynków jego. Komu życie, temu życie. Komu błogosławieństwo, temu błogosławieństwo. Komu przekleństwo, temu przekleństwo. Musimy pamiętać, że nasz Pan Jezus Chrystus jest sędzią żywych i umarłych. I naszym sędzią. I my nie musimy się bać, to nie po to trzeba sobie uświadamiać, żeby się bać. W sensie takim trwożyć sobą. Nie, jeśli teraz jesteśmy pojednani, jeśli teraz chodzimy w światłości, jest napisane, jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, to co? Krew Jego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jak to niedobrze, że się kładzie, przeważnie kładło się nacisk, że krew Jego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nie mówiąc, nie wspominając o tym, jeśli chodzimy w światłości. Chodź w światłości, a krew Jego będzie oczyszczać cię od wszelkiego grzechu. Dbaj o to. Nie upewniaj się codziennie, a czy krew Jego oczyści mnie. A dzisiaj byłem tam gdzieś, tak, na dyskotece, albo dzisiaj miałem pożądliwe myśli, a dzisiaj zgrzeszyłem w swoim sercu. Czy krew Jego oczyści mnie? Czy mnie oczyści jeszcze? Czy mnie oczyści? No chyba oczyści. Cały tydzień, każdy dzień, jakieś wykroczenie, takie dosyć jasne wykroczenie, jawne wykroczenie przeciwko Bożemu, czy mnie krew Jego oczyści? Nie tak myślmy. Chodźmy w światłości. Tak myślmy. Chodźmy w światłości. To ma być pragnienie. Nie ucieczka, nie chronienie się, czy oczyści, czy nie oczyści. Nie pytanie to. Chodź w światłości. A to cię, a krew Jego oczyści cię od wszelkiego grzechu. To jest nasze zadanie, drodzy, to jest nasz cel, to powinien być nasze pragnienie, nasz zamysł, chodzić w światłości Jezusa Chrystusa i nie martwić się o sąd i nie martwić się o ten nadchodzący czas, bo jeśli chodzimy w światłości, to i w tej światłości pozostaniemy. Głoś słowo. Komu ciekawy jestem, komu w sercu to słowo nie pasuje i wzbudza takie reakcje negatywne, jakieś kontry. Głoś słowo. Bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć. Grom. Napominaj. Z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Karć. Grom. W czas dogodny czy niedogodny? Nie ma czasu dogodnego albo niedogodnego. Jeśli chodzi o grzech, jeśli chodzi o to, żeby powiedzieć o grzechu, żeby powiem, uporządkować sprawę, nie ma czasu dogodnego albo niedogodnego. Wiecie, to jest takie, ja powiem tak, jeśli człowiek idzie napominać kogoś o grzechu, zawsze się spotka z zarzutem, z odbitką taką. A co, a to, a nie tak mi powiedziałeś? Ja ile razy tak to usłyszałem? Nie umie powiedzieć? Jak możesz powiedzieć? Komuś, kto kocha grzech i żyje w grzechu i nie chce go porzucić, a ty musisz porzucić grzech. Jak możesz powiedzieć tak, żeby on to polubił? Wiecie, nieraz człowiek ma takie wyrzuty, że nie umie powiedzieć. Jest napisane, karć w czas dogodny i niedogodny. Czy jest dogodny, czy nie jest dogodny. O wiele ważniejsze jest, że ty żyjesz w grzechu. O wiele ważniejsze jest, że mam grzech, niż to, czy to jest dogodny, czy to jest niedogodny, czy powiesz dobrze, czy powiesz źle, czy powiesz rano, czy musisz dopiero powiedzieć pojutrze. Nie ma czasu dogodnego, czy niedogodnego, obojętnie, czy jest dogodny, czy jest niedogodny. Jeśli w życiu jest grzech, trzeba go usunąć, bo on jest, to jest ta mina, jeśli wybuchnie to po wszystkim. I mamy, powiem, taką wolność tym od Boga. Ja wiem, że ludzie potępiają tych, którzy ich napominają i mają przeciwko nim później takie haki. On nie, tak mi powiedział. On taki, a Bóg, ale ja wiem, że Bóg mi tego nie wypomni. No oczywiście, jeśli człowiek nie napomina nie tak, jak Słowo Boże mówi, sam żyje w tym grzechu, a napomina, albo faktycznie wybucha złością, czy tam krzyczy, czy traci cierpliwość, no to jest jego, ale ludzie zawsze znajdą. Wiesz, a ten napominany, który nie chce, który chce obronić swoją pozycję, który chce obronić swój grzech i wybielić się, on ci zawsze powie, że ty jesteś winny i będzie ci wypominał to przez 5 następnych lat. Ale wiem, że Bóg ci tego, mi tego nie wypomni. A człowiek nie sobie wypomina. Tutaj Paweł nie przestrzegał Tymoteusza, ale jak będziesz szedł do takiego pogrążonego w grzechu, to ty uważaj. 3 razy uważaj. Do kwadratu uważaj. Wchodź i śmiej się od progu. Przed progiem też się śmiej. Albo taki bądź miły, albo idź tam z prezentem. Nie mówił mu o tym. Grzech jest tak istotny, że czy to jest czas niedogodny, czy dogodny, grom, karć, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli i żądni tego, co uchowę chce. Taka dziwna zamiana. Prorocy i mężowie Boże, tam wracam do tego, co powiedziała Alina. Jest napisane, że oni z utęsknieniem wyczekiwali tego dnia objawienia się Jezusa, przyjścia wyzwolenia, prawda? Oni z utęsknieniem, nie wiem, czy to chyba w Biblii Gdańskiej jest napisane, z utęsknieniem wyczekiwali tego dnia, ale go nie doczekali, jest napisane. Bo przyszedł ten czas, już ich nie było, my doczekaliśmy. A więc z utęsknieniem, kochani, a dzisiaj jest ten czas, zamieniło się. Że nie, z utęsknieniem się już tego nie oczekuje. Ma się uszy, które rażące uszy, nie chcą tego słuchać. Ten wiersz mówi, że nie ścierpią zdrowej nauki. A prorocy Boży, mężowie Boży wyczekiwali na objawienie się Syna Bożego. I nie tylko Syna Bożego, ale tego, co On przyniesie, nauki, za nią poszli, za Słowem Bożym. Pan Jezus powiedział do uczniów, i wy, tak, czytał Mariusz, wytrwaliście w Słowie Moim. Przy mnie wytrwaliście. A więc tego, natomiast zobaczcie, dzisiaj są czasy, kiedy tego się właśnie nie chce słuchać. Odwróciło się o 180 stopni. To nie jest mowa o świecie. Wiesz, świat dalej, powiem, grzesznicy, bezbożnicy, powiem dalej, oni nie chcieli Jezusa i nie interesowało ich. Ale to jest o tych, do których Jezus przyszedł. Oni, chrześcijanie, że tak powiem, przychodzi czas, że chrześcijanie zaczynają mieć wstręt do czystej nauki Słowa Bożego. Według upodobań swoich nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho chce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Co jest lepsze, prawda czy baśnie? No, cenniejsza, tak każdy powie mądry, że oczywiście prawda jest cenniejsza niż baśnie, ale lepiej się słucha baśni. Można słuchać baśni, wiecie, nie wiem, jakbym miał do wyboru, dziecko jakby miało do wyboru oglądać film, nie wiem, jakiś taki, nie wiem, psychologiczny, a baśnie, wolałoby baśnie. Wielu dorosłych by wolało oglądać baśnie. Piękne są baśnie. Anna Królowa zawsze jest w takiej pięknej szacie. Królewicz na pięknym rumaku jest. Zawsze wygrywa. Smoka zabije. Piękne są baśnie. Lepiej to oglądać. W takim życiu fajnie się czyta baśnie. Bo jak się weźmie jakiś dramat, można popłakać tam nad tym dramat, się zakończy tak źle. Taki dobry bohater i nagle umiera. I się płacze wtedy. A w baśni się dobrze kończy. A w baśni jest i żyli długo, i szczęśliwie. I z chatki ubogiego poszedł i królem był. I że rządził sprawiedliwie. Piękne są baśnie. A co jest ważniejsze? Co jest lepsze? Prawda czy baśnie? Prawda jest ważniejsza. Prawda jest ważniejsza. Prawda jest istotą. Co to baśnie? Za górami, za lasami. Gdzie? Nie wie gdzie. Nikt nie wie gdzie. Za siedmioma. A gdzie? Za którymi? W którą stronę? Nigdy nie wiedziałem, w którą stronę. Ale dzisiaj ludzie dalej słuchają baśni chętniej. Ktoś teraz powiedział tak, nie wiem w jakim to gronie było, ale takie zdanie słyszałem, że albo czytałem może gdzieś czytałem w jakimś artykule chrześcijańskim, że świat doszedł już do tego, że tak ktoś powiedział, pokażcie mi człowieka, pokażcie mi polityka, który powiedział coś i spełnił to. Pokażcie mi w ogóle ludzi, którzy wierzą w to, co on mówi, że to będzie. Nie wierzą. Mówię, nie, ale lubią słuchać to. Lubią słuchać. I kiedy przychodzi nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, myślą, co on nie powie? Ależ on coś musi powiedzieć. I tak czekają ich serca, aż tak. Jak on orędzie powie, jej kochany, no i co, że on powie? Polepszy się, umocnimy, zlikwidujemy, finanse i tak dalej, będą. I oni słuchają, i wiedzą, że słuchają baśni. No wiedzą. Wiedzą, że to są baśnie, że się nic nie sprawdzi. Ale chcą słuchać baśni. Wiecie, lepiej. I taki jest świat. Ale szkoda, że takie jest chrześcijaństwo. Że wolą słuchać baśni, które są nierealne. A nie chcą słuchać prawdy. Odwracają ucho od prawdy Bożej, a słuchają baśni. Czy to nie są baśnie? Jeśli dzisiaj ludzie słuchają, Polska jest misjonarzem, czy tam czym, Europy. Piękna baśń się pojawiła kiedyś. No, że my będziemy czymś tam, jak to się tam, pamiętacie to słowo? Takie fajne. No, takim głównym misjonarzem Europy. Polski się wytakie, cała Europa się zachwyci, oczywiście chrześcijaństwem, prawdziwym, Jezusem, Duchem Świętym. To będzie, to była piękna, i ludzie tak chcą za to do tej baśni, nie? A kiedy mówimy o krzyżu, o tym, że trzeba się zaprzeć samego siebie, to wstrząsa ich. Wstrząsa ich. Jak to zaprzeć się samego siebie? Jak to sobie coś powiedzieć nie tak? Jak to nie zaspokoić tego, co potrzebne? I to jest czas, kochani, kiedy ludzie odwrócili ucho od prawdy. A widzicie, a prawda jest taka, jak była. Ten długi fragment, tak mówię, ten Mariusz czyta i czyta, kiedy on skończy. Tak długo. Nie wiem, kto tak długo z naszych kaznodziejów czytał. Nie znam takiego. Ale dobrze, że to czyta. Mariusz jest taki, że często czyta, ale to jest cała prawda, kochani. To się wydarzyło. To była cała prawda. Czy ona była baśniowa? Nic nie była baśniowa. Wiele cierpienia tam było. Wiele łez, ale była tam wierność. Było tam dążenie do celu. Ponad wszystkie przeszkody, dążenie do celu, wytrwałość w tym, żeby Boża wola się wypełniła. I wypełniła się, chwała Bogu. I w naszym życiu przychodzą takie chwile, dlatego ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. To jest prawda, drodzy. To jest właśnie prawda, a nie baśnie. Będzie dobrze. A to nic, jak żyjesz. Mnie to wcale nawet nie interesuje, jak ty żyjesz. Jak ten twój dzień wygląda. I czy ty zrezygnowałeś z telewizji, czy jeszcze nie zrezygnowałeś, czy mówisz, że ja jestem dalej głupi, a ty jesteś mądry. To jest baśń. Ale prawda jest całkiem inna. Prawda zmierza do celu. Prawda nie jest ubrana w kwiatki. Prawda nie jest ubrana w piękne słowa, w piękne karoce, w myszki zamienione w konie i w rumaki. Prawda nie ma tych elementów. Ale prawda zwycięża, prawda ma sedno. Prawda łamie moce piekielne. Prawda łamie moc grzechu. Prawda łamie moc śmierci. Chwała Panu Bogu. To jest prawda, Boża prawda. Nakłońmy uchy i nakłaniajmy uszy naszych do prawdy. Zostawmy baśnie. Powiem, nie zważajmy na baśnie, one dzisiaj dalej są. A Słowo Boże powiedziało nam, że to jest taki czas, przyjdzie taki czas, a my już jesteśmy w tym czasie, kiedy ludzie właśnie odwracają ucho od prawdy, a idą ku baśniom, ale to jest ostrzeżenie, nie idź ku baśniom, idź do prawdy. Dlatego trwajmy przy Jezusie Chrystusie, cieszmy się, że Bóg nam objawia prawdę. Cieszmy się, że możemy widzieć Jezusa Chrystusa jako naszego mistrza, jako tego, który nauczy nas, jak żyć, który pokazuje, jak wygląda życie. I że jest to życie dość trudne. Jest to życie, które się składa z wielu wyrzeczeń. Jest to życie, które potrzebuje ciągłego wytężania siły, aby zachować czystość. Ale jest wszystko podane. Jest wszystko możliwe. Jest wszystko możliwe w Jezusie, bo otworzone zostało źródło do oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Jest Duch Święty posłany, większy niż ten, co na świecie, aby nas wspomagać, wspierać, aby dawać nam siłę do zwycięstwa. Chwała Panu Bogu, że zgotował w Jezusie Chrystusie i dał nam wszystko, co jest potrzebne. Trzeba tylko wziąć i wygrać ten wyścig, i wygrać ten bieg, i stanąć przed Panem, żeby wziąć koronę chwały. Amen.